Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani doktor Agnieszka Trawicka, psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Za dwa dni obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt, święto mamy. To jest święto ruchome, w różnych częściach świata różnie ono przypada, u nas akurat 26 maja. I pomyślałam sobie, że warto porozmawiać o tej wyjątkowej, jedynej, niepowtarzalnej relacji, która może być piękna, ale która może być też bardzo trudna. I założyłyśmy z panią doktor, że no nie będzie to dzisiaj laurka, raczej będziemy dążyły do prawdy. Dlaczego ta relacja, zwłaszcza w relacji matka-córka, bywa tak trudna, czasami wręcz dramatyczna. Czy pani się po pierwsze z tym zgodzi?
Jestem daleka od takich dużych generalizacji. Na pewno zgodzę się z tym, że relacja matki z dzieckiem, zwłaszcza matki z córką, jest relacją szalenie wielowymiarową, złożoną, wielopoziomową, wielobarwną, z wieloma zakrętami i kryzysami i rozwojami i ma swoje etapy. I jest to niezwykle bogata relacja. Ona się tworzy już... Można byłoby nawet powiedzieć, że przed poczęciem dziecka, bo w głowie matki, która oczekuje, w głowie przyszłej matki, która oczekuje dziecka, tworzy się już jakiś obraz dziecka. I tu już zaczyna się historia o przyszłym macierzyństwie, o tej relacji. No następnie jest okres ciąży.
Czyli jest jakaś fantazja, przepraszam.
Tak, jest jakaś fantazja. A to ma, myślę, że duże znaczenie jakby w takich dalszych losach tego, jak widzimy swoje dziecko, jako no, właśnie mamy. I na ile jesteśmy sztywne lub elastyczne w tej fantazji. Na ile możliwe jest zobaczenie dziecka w tych realiach z jego potrzebami i skonfrontowanie tego właśnie z tą fantazją.
No tak, mówimy tutaj o dziecku już bez rozróżniania płci na początku, tak? Czyli to dotyczy i tak jednego czy drugiego dziecka, niezależnie od płci.
I jeszcze dotyczy fantazji na temat tego, jaką ja będę matką. To też jest bardzo ważne, bo później następuje konfrontacja z ideą i z tym, jakie mam możliwości i tym, jaka też jest sytuacja zdrowotna matki, dziecka i ogólnożyciowa.
Często słyszę takie określenia wśród młodych matek czy matek spodziewających się dziecka: ja będę inna niż moja mama, ja będę robiła to inaczej. Pewnie wynika to z relacji przyszłej mamy ze swoją mamą, albo może w ogóle ze zmieniającego się świata.
To jest piękne, bo to jest rozwojowe. Jeżeli w tym jest taka myśl, że będę inna niż moja mama, bo chcę lepiej, bo to wartościowe, żeby każde kolejne pokolenie miało lepsze warunki do rozwoju. I jeżeli my świadomie pracujemy nad tym, żeby dać swoim dzieciom to, co nam było potrzebne, zaspokoić potrzeby emocjonalne, to bardzo często się udaje i tak wygląda rozwój. Ale wtedy, kiedy idziemy na przykład w jakichś takich zahamowanych emocjach, bez kontaktu ze sobą, z tą relacją i może w jakimś takim napięciu to jest, że mam poczucie, że ja będę inna, to im silniejsza jest ta chęć, to zauważam, że tym bardziej ta relacja przypomina, czy odwzorowuje to, czego dana osoba chciałaby wcześniej uniknąć.
To prawda. Potem też słyszymy takie określenia: i tak robię, tak jak moja mama. Tak? To jest chyba na jakimś poziomie nieświadomym ta powtarzalność, która się ujawnia w
Ponieważ te korzenie mają, jakby tak powiedzieć, kilka macek. Na pewno jest uwarunkowanie genetyczne, tak? Czy też z wiekiem upodabniamy się do swoich rodziców, a bycie wychowanym w danym środowisku, z danymi zasadami, regułami, można powiedzieć, że wydeptuje pewne ścieżki, a na ścieżkę łatwo się zbacza, bo jest wydeptana, jest wyraźna, więc wchodzimy w pewnego rodzaju automatyzmy, bo nasz mózg nie lubi się męczyć i to, co pod ręką, to, co na szybko, to, co nie wymaga świadomości i wysiłku, powtarzamy i odtwarzamy to, co jest nam znane.
To pytanie wyjściowe. Dlaczego akurat relacja mamy z córką jest bardziej skomplikowana, też bez generalizowania, niż mamy z synem? Tam też mogą być różne przeszkody i płotki. Natomiast no, psychologowie bardziej jednak skłonni są mówić o tych relacjach matka-córka.
Zobaczmy różnicę. Może ta najbardziej widoczna różnica dotyczy płci. W relacji matki z córką zadaniem rozwojowym dziecka, tej małej dziewczynki, potem nastolatki, kobiety jest odnaleźć siebie i zindywidualizować się, odnaleźć swoją ścieżkę. I teraz w zależności od tego, jakie doświadczenie ma mama, z jaką dojrzałością ona podchodzi do wychowania dziecka, czy widzi tą córeczkę jako osobny byt, osobną jednostkę, która ma prawo mieć swoje marzenia, swoje plany na przyszłość i mama będzie ją w tym wspierać, nie będzie jakby rozwój dziecka dotykał jej emocjonalnie, no na przykład nie będzie budził żalu, ojej, ja tak nie mogłam, nie miałam takich możliwości, żeby realizować swoje marzenia. Nie będzie budził zazdrości o to, że dziecko na przykład jest w lepszych warunkach. Nie będzie konfrontował mamy z tym, że no czasami mamy mają taki pomysł, że bardziej świadomy lub nie, że dziecko będzie realizowało jej niespełnione marzenia. Więc tych komplikacji może być więcej na tej ścieżce. No i tak jak syn będzie kształtował swoją tożsamość, bazując na modelu mężczyzny, no to córka wzoruje się na mamie. Wzoruje się na mamie i początkowo tutaj jakby dla obu płci ta pierwsza faza jest takiego wpatrzenia się w mamę, bo ona jest bazą bezpieczeństwa. To, co widzi dziecko na twarzy mamy, to pokazuje mu, że jest kochane, akceptowane i ludzkie dzieci najdłużej potrzebują tego. Następnie wraz z rozwojem psychoruchowym następują możliwości oddalenia się od matki i eksploracji. Więc tutaj dziewczynki chcą być takie jak mama, naśladować mamę. I jeżeli ta relacja jest ciepła, no to będzie łatwiej, prawda, takiej dziewczynce odnaleźć siebie. Jeżeli mama będzie tą bezpieczną bazą, no to ten wzór będzie jasny, wyraźny i, no i tej dziewczynce łatwiej będzie. Jeżeli zaś pojawia się taka ambiwalencja, mama bywa groźna, budzi strach, budzi niepokój, jest nieprzewidywalna, to trudniej jest odnaleźć siebie. No i później trudny wiek dojrzewania, kiedy właściwie cały mózg jest w przebudowie, a u dziewczynki następują no, też bardzo dużo tych zmian związanych...
Hormonalnych na przykład.
Tak, ale też związanych z ciałem, z upodabnianiem się do mamy. No i pytanie, czy akceptuje ten stan? I też w wieku dojrzewania dziewczyna odnajduje siebie. I teraz to odnajdywanie siebie często przechodzi w opozycji. Żeby zrobić sobie miejsce na nowe, to musimy się zbuntować przeciwko czemuś. I to jest rozwojowe. Tylko tutaj mamy znowuż perspektywę mamy. Jak ona sobie z tym poradzi? Czy będzie odbierała to bardzo do siebie, tak ksobnie i będzie ją to raniło? Czy będzie potrafiła spojrzeć na to, że taki to jest proces, a moją rolą jest pozwolić temu dziecku się no właśnie indywidualizować, oddalić. Dałam mu korzenie, a teraz oddaję skrzydła. Bo jeżeli ten okres przechodzi, powiedzmy sobie, ciężko znaleźć mi słowo, bo ani stabilnie, ani po prostu przechodzi, tak, mija i ten kryzys zostaje rozwiązany.
Ale czy to jest taki pierwszy, największy kryzys, który dotyka tę relację, czy to się dzieje już w dzieciństwie? W dzieciństwie pewnie to
może być już wcześniej,
inaczej, tak? Jeżeli... Bo to są te style przywiązania, o których już dość dużo wiemy. Mhm. Natomiast nastolatka to już trochę więcej rozumie świat i rozumie też własną psychikę, tak?
Tak, i konfrontuje,
i wie, czego chce.
Konfrontuje to, co słyszała od mamy, z tym, jak mama postępuje. I tutaj pojawiają się ambiwalencje, ambitendencje i to może być źródłem kryzysu. Czyli mamy dwie sprzeczne informacje, tak? Mama mówi, że ważne jest to, żeby dbać o siebie, a wieczorami, nie wiem, spożywa alkohol, a pali papierosy. Mówi mi, że mam dbać o przyjaźnie, a kłóci się z moim tatą, tak? Więc w tym momencie dziecko patrzy na wartości, które są deklaratywne i te, którymi żyje rodzina. I w obliczu tych dwóch płaszczyzn, czy tych płaszczyzn może być dużo więcej, wybiera swoją ścieżkę. I zaczyna myśleć i czuć bardziej autonomicznie. Więc jeżeli wcześniej były jakieś, no na przykład żale, że mama niedostatecznie się opiekowała, spędzała być może więcej czasu w pracy niż ze mną, nie było cię wtedy, kiedy mnie potrzebowałaś, no to bywa, że to jest taki czas, kiedy przychodzi odwaga albo jeszcze więcej emocji. No i młode dziewczyny to wyrażają. Więc to może być taki nie pierwszy, ale jeden z bardziej intensywnych kryzysów. I jeżeli on zostanie rozwiązany, to często jakby takie starsze nastolatki, młode kobiety znowuż wracają do tej relacji z mamą i się odnajdują na nowo jako dwie partnerki.
Czując swoją niezależność, tak? Bo tak. Wydaje mi się, że największy problem w tej relacji matka-córka może być właśnie w tej strefie niezależności, że młoda kobieta często boi się być niezależna od mamy. Ta ambiwalencja dotyczy też tego, czy ona ma prawo pójść własną ścieżką, czy ona musi kroczyć ścieżką wytyczoną przez mamę i musi być do końca lojalna. I na potwierdzenie tego ja przytoczę może fragment postu, który znalazłam kilka miesięcy temu i przyznam szczerze, że mnie poruszył, zresztą poruszył też bardzo wiele osób w sieci, które komentowały, mówiąc: ojej, to o mnie. Córka umiera ostatnia, tak zatytułowany był ten post i to był wpis psycholożki i psychoterapeutki, to też jest ważne. Twój telefon wibruje, widzisz napis mama. I w tej samej sekundzie żołądek zaciska się w kamień, a oddech staje w gardle. Zanim odebrałaś, zanim padło choć jedno słowo, twój układ nerwowy właśnie cofnął się o 30 lat. Bo dla niego ten telefon to nie jest zwykła rozmowa, to audyt twojego życia. Czy pasztet był dobry? Czy dzieci są grzeczne? Czy w domu jest porządek? Czy nie przynosisz wstydu? Czy jesteś wystarczająca? Bycie dobrą córką to etat bez urlopu, bez L4, bez wypowiedzenia i bez działu HR, do którego mogłabyś złożyć skargę. No więc nie będę dalej cytować, jest bardzo zgrabnie też napisany post, co pani doktor o tym myśli. Czy takie sytuacje to jest chleb powszedni psychologów zajmujących się relacjami?
Tutaj wrócimy do tych nastawień i oczekiwań. Kiedy cofamy się w wycytowanym tutaj tekście o te 30 lat, to dostajemy od mamy pewien program. Program do spełniania określonych oczekiwań. I bywa, że ta relacja odwraca się w dzieciństwie. To znaczy, córki wchodzą w rolę pocieszycielki mamy, powierniczki mamy, przyjaciółki mamy. Bardzo bacznie ją obserwują i starają się zrobić to coś, żeby mama była szczęśliwa i zadowolona, żeby spełnić jej oczekiwania. I to słowo lojalność, ta lojalność w relacji, lojalność rodzinna ma niezwykle silną moc oddziaływania. Bo kiedy pojawia się, tak, na tym telefonie informacja, że dzwoni mama, to u takiej emocjonalnie związanej tak córki może się pojawiać od razu jakby pełen program, nawet nie jeden schemat, ale pełen program, czy ja należycie wypełniłam właśnie te wszelkie oczekiwania wysłowione bądź nie mamy, bo kto z nas nie słyszał od rodziców w dzieciństwie: zrobisz jak uważasz, i my dokładnie wiedzieliśmy, co uważamy. I wiedzieliśmy, co należy zrobić. Więc to są przekazy niezwykle silnie oddawane z pokolenia na pokolenie, nie tylko słownie. One zostają przekazane poprzez tradycje, poprzez to, jak rodzina funkcjonuje na co dzień, więc ten schemat jest niezwykle silnie zakorzeniony w mózgu i w ciele.
No dobrze, ale dlaczego ciało reaguje tak automatycznie? Jesteśmy dojrzałą, dorosłą kobietą, mamy swoje własne dzieci, gospodarstwo domowe, mamy męża i cały czas czujemy, że jesteśmy uzależnione od opinii mamy. Wydawać by się mogło, że można tego telefonu po pierwsze nie odebrać, po drugie postawić granicę, powiedzieć: mamo, przepraszam cię bardzo, ale to jest moja sprawa, czy ten pasztet mi wyszedł dobrze i czy moje dzieci leżą w łóżku.
Tu chyba sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, bo mamy też takie lustro społeczne i mam poczucie, że chyba społecznie jest dużo, dużo wyższe przyzwolenie, żeby ponarzekać na męża niż na mamę. Mama, rodzice, chyba w naszym kraju też
szczególnie
tak. To pewna świętość. I choćby nie wiadomo, jak było w domu, to też jakby mamy taki przekaz, że nie należy źle mówić o domu rodzinnym, nie należy źle mówić o mamie, a już w ogóle tego czuć. Czyli tutaj pojawia się jakby pierwszy problem, żeby powiedzieć, mamo, mój pasztet, moja sprawa, to musi taka kobieta dać sobie prawo w ogóle, że ona może czuć to, co czuje, myśleć to, co myśli, a nie przyglądać się oczekiwaniom mamy, a one są wpojone od, mówimy, że wyssane z mlekiem matki, tak? Czyli no przyglądamy się sobie w lustrze, a tym lustrem są oczy matki. I nie ma silniejszej ludzkiej potrzeby niż potrzeba bezpieczeństwa i bycia kochanym. I czy się ma te 2 latka, 15 czy 40, mama zawsze jest mamą.
To prawda, ale myślę, że ważne jest tutaj też to określenie, że cofam się o 30 lat, tak? Że następuje ten regres do dziecka i zapominam, że jestem już dorosłą Katarzyną, Anną czy Barbarą, tylko staję się znowu małą Kasią, tak? Która odbija się w oczach mamy. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy można nie lubić własną mamę, a jednocześnie ją kochając, czy rzeczywiście jest coś takiego jak miłość bezwarunkowa, jedyna w swoim rodzaju, o której pisał Erich Fromm, że ona istnieje tylko w stosunku dzieci, rodzice, rodzice, dzieci. I czy mama z córką rywalizuje, czym oczywiście pewnie się to pojawia. Na jakich płaszczyznach, czy pojawia się też zazdrość, na przykład o wygląd i czy to wszystko może też komplikować sytuację. Doktor Agnieszka Trawicka, psycholog kliniczny, psychoterapeutka, przypominam, jest dzisiaj naszym gościem. Wracamy już za chwilę.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu dr Agnieszka Trawicka, psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Rozmawiamy dzisiaj o bardzo pięknej, skomplikowanej, wyjątkowej, mogłybyśmy tutaj mnożyć określenia, relacji mamy, zwłaszcza z córką. Powiedziałyśmy już trochę w pierwszej części i zakończyłyśmy na tym, że w tej relacji, szczególnie w tej relacji, pojawiają się różne emocje. Emocje wynikające na przykład z chłodu emocjonalnego mamy, z nadmiernej kontroli, z nadmiernych oczekiwań, z zazdrości. Jakie elementy istnieją w takiej relacji? Czy, tak jak zakończyłam pierwszą część, można nie lubić swojej mamy, jednocześnie ją kochając? I czy rzeczywiście jest ta jedyna w swoim rodzaju miłość bezwarunkowa? Matki do dziecka i dzieci do rodziców, do mamy.
Nawet mówi się o tym, że miłość matki do dziecka jest bezwarunkowa, a na miłość ojca trzeba sobie zasłużyć pewnymi tutaj dokonaniami. Tych konstelacji może być dużo. Jednocześnie nie jest to większość, ale zdarza się, że można nie lubić swojej mamy i zdarza się, że mama nie lubi, nie kocha swojego dziecka i można nie kochać swojej mamy. Tylko jest to rozpaczliwe i dramatyczne przeżycie dla obu stron.
Myślę, że bardzo trudne jest uświadomienie sobie tego, tak jak pani doktor powiedziała w pierwszej części, u nas rodzice to świętość i nie można się obrazić, nie można się zezłościć, nie można tego okazać. Tymczasem no, takie spychane emocje nie poprawiają tej relacji. Może warto jeszcze raz głośno powiedzieć, że mamy prawo zezłościć się na każdego, niezależnie od tego, czy łączą nas więzy krwi, czy też nie.
A wtedy, kiedy ta relacja jest taka trudna, niezależnie od której strony, tak? Czy obustronnie, czy jednostronnie jest trudna, to zarówno mama, jak i córka mają bardzo mało możliwości otrzymania wsparcia z zewnątrz. Bardzo mało jest przyzwolenia na to, jakby przyjęcia, że tak jest, tak? Że to jest taka trudna sytuacja, że któraś ze stron, czy obie się nie kochają, wręcz nie lubią. I iść dalej, tak? Iść dalej z taką relacją, że już wszystko się wyczerpało, wszystko, co można było zrobić, żeby tę relację naprawiać, zostało dokonane i społeczeństwo nie przyjmuje tego. Zazwyczaj takie uczucia są unieważniane, albo daj spokój, to w końcu twoja matka, to w końcu twoja córka, no jak to mamy nie zaprosisz na imprezę, tak? Więc tutaj zalecałabym większą wrażliwość, bo to nie pomaga, tak? Tego rodzaju komentarze sprawiają, że takiej osobie jest jeszcze trudniej. Czym innym są takie normatywne, że tak powiem, emocje w relacji. Każda relacja przychodzi swoje no, zakręty, tak? I to, że pojawia się złość, smutek, czy inne przykre emocje, lęk, pokazuje nam potrzeby. I wtedy, kiedy relacja jest bezpieczna, my możemy wyrażać swobodnie te emocje i to może prowadzić relacje na wyższy poziom, bo zrozumiemy siebie, spojrzymy na siebie inaczej. Może to być wręcz taki mocniejszy akcent, tak, wyrażania emocji, czasem potrzebne, żeby pójść dalej. Zwróćmy uwagę, że my się zmieniamy, tak? Mamy się zmieniają, córki się zmieniają i ich możliwości i potrzeby, to jak się wspierają, to czego od siebie oczekują, się zmienia. No i bywa, że jeżeli życie tak płynnie się toczy, to nie zawsze te zmiany ewoluują. Niektórzy mają jakby taką trajektorię rozwoju, że dochodzi do dużego spięcia i wtedy przebudowują swoje relacje, porządkuje się i ten rozwój idzie dalej.
Ale może być też tak, że niestety nie będzie takiej trajektorii, tak? Nie będzie tego wstrząsu, który da nam najpierw dekonstrukcję, a potem konstrukcję.
Tak, myślę, że tutaj powinnyśmy to odróżnić. Takie relacje trudne, gdzie doszło do wielu zranień, do przemocy, do wielu przykrości, czy do obojętności, do niezaspokajania potrzeb dziecka przez dłuższy czas. I nie było w tym chęci naprawy czy rozwoju, bo jak patrzymy na relacje matki z dzieckiem, to matka jest odpowiedzialna za relację.
No tak.
Później to się zmienia, tak? Jak dziecko dorasta, stopniowo zwiększa się obustronność, ale wtedy, kiedy rodzi się dziecko, to tylko i wyłącznie osoba dorosła jest odpowiedzialna za relację. I to trzeba przyznać, dziecko nie jest odpowiedzialne za to, czy będzie dobrze zaopiekowane. Dzieci nawet mówią bardzo często takie słowa: ja się na świat nie prosiłem. I to jest prawda.
Chyba jeszcze jedna rzecz, którą warto powiedzieć, że mamy w sposób nieświadomy, zwłaszcza mamy w stosunku do dzieci, do córek szczególnie, mają takie poczucie, że to dziecko, ta córka jest jej przedłużeniem. Ty masz to zrobić, tak? Ale ja ci to mówię, ale jesteś moją córką. Jakby no, brak tej oderwania tej pępowiny, ale nie ze strony córki, tylko ze strony mamy, tak?
Tak, bo tutaj to też może mieć różną kolorystykę, bo to może być jakby takie poczucie u mamy, że posiadam władzę i jestem za ciebie odpowiedzialna i może to być jakby troszeczkę takie jeszcze usprawiedliwiane tym, że ja chcę dla ciebie jak najlepiej, tylko że to będzie mój przepis, tak? Ja chcę dla ciebie jak najlepiej, ale nie widzę, córko, tego, kim jesteś po prostu i czego ty potrzebujesz. Z drugiej strony może być taka linia oczekiwań, że skoro mi się to nie udało, to ty masz to zrealizować. Może być linia, że skoro ja osiągnęłam tyle, to nie wyobrażam sobie, żebyś ty osiągnęła mniej, tak? Ja jestem, nie wiem, profesorem i jak możesz być...
fryzjerką. Nie wiem,
dokładnie, tak? Mhm. Albo w ogóle możesz nie iść na uczelnię. Może też być tak... To jest bardzo trudne, co powiem, ale też to się zdarza, że matka blokuje rozwój córki, bo skoro ja tego nie mogłam mieć, to ty też tego nie będziesz miała.
Czyli to jest ta zazdrość na przykład, tak? Która się może pojawić taka, o sukcesy
tylko
dziecka.
To jest taka trudna zazdrość, nie tylko o sukcesy, bo pod tą zazdrością jest ogrom cierpienia matki, którego ona nie może utrzymać i znieść, a dziecko... w wieku, w którym jakby osiąga, jakby ciężko to powiedzieć, więc podam na przykładzie, tak? Załóżmy, że córka ma 20 lat i rozwija się zawodowo, a jej mama, mająca na przykład 50 lat, wtedy, kiedy ona miała 20 lat, nie mogła tego osiągnąć, więc moment, kiedy jej córka ma 20 lat, jakby otwiera na nowo historię przed 20 lat, wtedy, kiedy ona nie mogła czegoś zrealizować. I jeżeli to nie jest zaopiekowane adekwatnie, to bywa, że ten proces takiej zazdrości, tutaj mówimy, dzieje się nieintencjonalnie. Więc mi się to kojarzy troszeczkę z innym rodzajem zazdrości niż taka zazdrość, która nam mówi o naszych pragnieniach, tak? Bo myślę sobie, że czym innym byłaby zazdrość, jeśli na przykład córka idzie na studia i mama, która ma 50 lat, mówi, ale ci zazdroszczę, ty tak czytasz i tak spędzasz czas i masz takich znajomych. I sama też pójdzie na studia, tak? Więc to jest innego rodzaju zazdrość, która pokazuje potrzeby i mama może ją, te potrzeby realizować.
Albo kibicuje córce, mówi, zazdroszczę ci, ja nie mogłam tego zrobić, bo były różne warunki, ale świetnie, że ty możesz.
Tak,
naprawdę
podziel się
z ciebie dumna.
Tak, opowiedz mi o tym, pożycz mi książkę i możemy się razem tym dzielić. Tylko, że tutaj ta mama musi być zagojona, zaopiekowana.
No przede wszystkim świadoma swoich emocji, tak?
Tak.
Tego, co czuje, dlaczego to czuje. Ale zazdrość może się też pojawiać w układzie rodzinnym, kiedy córka jest po prostu bardzo ładna, kiedy ojciec, status jest zakochany w swojej dziewczynce. No te fazy przechodzą wszystkie dziewczynki, które są królewnami, tak? Na pewnym etapie. I mama też nie jest w stanie tego udźwignąć.
Tutaj mamy specyficzny rodzaj mechanizmów nazywany triangulacjami, tak zwane trójkąty emocjonalne i bywa, że konflikt, który jest między rodzicami, konflikt bądź dystans, chłód emocjonalny, taki nieoglądany przez tą parę małżeńską w relacji, jest zamiatany pod dywan, przelewa się na przeskakuje jakby to napięcie emocjonalne, na przykład na relację matka-córka. I ten konflikt pomiędzy matką a córką pozwala utrzymać równowagę w rodzinie i stabilność układu. Więc tutaj dziecko, córka jest wplątane wręcz w bardzo, bardzo niebezpieczny mechanizm. Bo tutaj dochodzi do konfliktów lojalnościowych, właśnie o których mówiłyśmy przed chwilą. Więc proszę zobaczyć, jaki ten konflikt lojalnościowy jest silny. Bo jeżeli córka w tym momencie zbuntuje się przeciwko czy to mamie, czy tacie, to grozi brakiem poczucia bezpieczeństwa, to grozi rozpadem rodziny wprost.
Mhm, czyli dziecko jest rozgrywane też, tak? Jako taki bezpiecznik trochę.
Tak. Najtrudniejsze w tym jest to, że nie dzieje się to tak intencjonalnie, wyrachowanie. Emocje, kiedy są takie silne, to każda z osób jakby jest zaklęta w nich, jest zatrzymana i jeżeli brakuje czasami kogoś z zewnątrz, czy brakuje takiej dojrzałości emocjonalnej, żeby konfrontować się z problemem w relacji, jak to jest pomiędzy żoną a mężem, to napięcie po prostu przeskakuje. Takimi tematami zajmują się terapeuci rodzinni. Bywa, że dziecko przychodzi pierwsze na terapię i po poznaniu no właśnie tego klimatu emocjonalnego, sytuacji między rodzicami, zalecana jest praca nad relacją najpierw partnerską, a no, problemy dzieci znikają, bo wtedy, kiedy na dziecku ciąży taki wielki bagaż, jak w tym trójkącie, najczęściej dziecko zaczyna chorować. Czy to psychicznie, czy somatycznie, czy zaczyna mieć niepowodzenia edukacyjne. Bo to przyciąża zasoby dziecka, to jest zbyt wielki kaliber.
No właśnie, też z różnych publikacji naukowych wynika, że dziecko, które ma ten konflikt lojalnościowy, tutaj nawet nie chodzi już o tatę i przyglądaniu się w oczach ojca czy mamy, tylko po prostu jest lepsze od mamy i nie jest w stanie sobie pozwolić. Znaczy lepsze, biorę oczywiście duży cudzysłów, ale na przykład szybciej się uczy, jest ładniejsza córka, ma więcej przyjaciół i tu następuje też drama. Pewnego rodzaju, bo dziewczynka może mieć wdrukowane takie pojęcie, ale przecież mi nie wolno być lepszą od mamy.
Tak, bo wtedy mama będzie smutna, tak? Jeżeli mi będzie dobrze szło, to moja mama będzie taka zadumana i dzieci to czują, bo to powiedzmy też bardzo wprost, to nie jest tak, że mama to mówi wprost, że jeżeli tobie dobrze pójdzie, to ja się obrażę, tak? To są subtelności, to są niuanse wyrażone w gestach, w mimice, w tym, jaki jest potem scenariusz zachowań pomiędzy domownikami. Ale dzieci wiedzą to i doskonale to czują. Dziecko chce podtrzymywać bardzo często tą ideę obrazu, którym ma mama, tak? Dlatego jak zaczęłyśmy mówić o relacji, to ten wyimaginowany obraz tego, jaką chce być matką, wyimaginowany obraz dziecka się konfrontują. I dzieci naturalnie wchodzą w ten scenariusz, chcąc spełnić oczekiwania mamy. Nikt nie chce zawieść rodzica.
Zwłaszcza mamy, czy tutaj akurat...
Zwłaszcza mamy.
No właśnie. Pani doktor, jeżeli nam się niestety nie uda tej relacji naprawić do końca życia, mama odejdzie, co dalej? Co takie dziecko, taka córka przede wszystkim ma zrobić? Bo wyobrażam sobie, że pojawia się po prostu ogrom poczucia winy i różnych emocji.
Im trudniejsza relacja, tym trudniejsza jest żałoba.
Czyli próbować jednak za życia rodzica, mamy uzdrawiać tę relację, pójść na terapię własną, bo chyba to, że mama z córką idzie, tak jak w dokumencie, paradokumencie z profesorem De Barbaro, to raczej jest rzadkość, tak?
Jest rzadkość, ale zdarza się.
I to byłoby najlepsze.
Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli obie strony mają gotowość i chcą się porozumieć, to bywa, że terapia jest konieczna, ponieważ no, komunikacja nie jest prosta i nie chodzi tutaj o ten przekaz werbalny, ale dwie bardzo bliskie emocjonalnie osoby reagują na siebie bardzo szybko, bo to, co widzimy na twarzy, to co słyszymy w tembrze głosu, to wzbudza nasze jakby takie przekonania na swój własny temat, te przekonania dotyczące oczekiwań. I taka rozmowa może wyglądać jak rozmowa dwóch osób. Jedna mówi po chińsku, a druga, załóżmy, po niemiecku. I każda mówi, ale obie siebie nie słyszą i nie są w stanie siebie zrozumieć. Więc tutaj terapeuta może być takim tłumaczem z polskiego na nasze, zatrzymujący pewnego rodzaju momenty, obserwujący te niewerbalne komunikaty po to, żeby znaleźć się w sednie. Jeżeli jest taka relacja, gdzie tylko jedna ze stron chce pracować i chciałaby tej poprawy, no to za życia, jeżeli kończą się limity, no to bywa, że tą żałobę przechodzi się za życia, tak? Po niespełnionych oczekiwaniach, potrzebach, po relacji, o której się marzyło, ale nie można jej z jakichś względów dostać.
No właśnie, mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, ale myślę, że w takiej relacji iluzja umiera ostatnia, tak? Bo my za wszelką cenę jednak chcemy, czy pragniemy tego kochającego, wspierającego rodzica, tak?
I jeżeli pożegnamy się z iluzją rodzica, to jadąc do mamy, jedziemy na pierogi, a nie jedziemy po miłość, po zachwyt, po wsparcie i być może to będzie wystarczające i pogodzimy się z tym, że to jest właśnie tyle, ile jestem w stanie uzyskać od mojej mamy. I to jest wszystko.
I tego życzymy Państwu, żeby jadąc po pierogi dostawać jednak jak najwięcej miłości, a jeżeli rzeczywiście jest to niemożliwe, to korzystać z tego, co jest dobre. Tak? Bo to też, jak pani doktor powiedziała, łatwiej nam będzie przejść potem czas żałoby i pożegnania i takiego pogodzenia się, bo jednak zakładamy, że zdecydowana większość mam naprawdę nas kocha.
I naprawdę dała nam wszystko to, co miała, najlepiej jak umiała. Tak.
Bardzo dziękuję. Wszystkim mamom życzymy no, wszystkiego dobrego, żeby te relacje były jak najlepsze. Nie tylko mamy z córką, ale też mamy z synem. Doktor Agnieszka Trawicka, psycholog kliniczny i psychoterapeutka, była dzisiaj naszym gościem. Robert Maliński nam program zrealizował. Dobrej niedzieli. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.